Wojciech Górecki, analityk Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspert od spraw Kaukazu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od kilku miesięcy trwają rozmowy między Armenią a Azerbejdżanem w sprawie ostatecznego rozwiązania kwestii Górskiego Karabachu. Tym rozmowom przygląda się i nie tylko przygląda Waszyngton. Władze amerykańskie poinformowały, że doszło do konkretnego postępu. Czy rzeczywiście możemy mówić o jakimś przełomie w negocjacjach?
Bardzo, bardzo ciężko powiedzieć o przełomie, dlatego że te rozmowy się toczą odkąd się toczy konflikt, czyli od ponad 30 lat. Równie dobrze można powiedzieć, że jesteśmy blisko pokoju, jak i blisko wojny. Rzeczywiście w tej chwili Stany Zjednoczone wzięły na siebie ciężar prowadzenia negocjacji, natomiast to też nie jest nowa sprawa, dlatego że Stany Zjednoczone jako współprzewodniczący tak zwanej Mińskiej Grupy OBWE powołanej właśnie po to, żeby ten karabachski proces pokojowy prowadzić, są tam współprzewodniczącym i obok Rosji, Francji taki mandat Stany Zjednoczone mają. Więc ja bym powiedział, że mamy to, co mieliśmy do tej pory, czyli z jednej strony okresowe eskalacje napięcia, a z drugiej strony rozmowy pokojowe.
No właśnie tutaj można też wspomnieć o dzisiejszym ogłoszeniu przez Radę Europejską, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania między przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem a przywódcami Armenii i Azerbejdżanu. Natomiast tutaj chciałbym się zapytać, na czym polega gra Rosji, ponieważ władze Armenii szczególnie dość otwarcie zaczęły krytykować Rosję za niedostateczne nadzorowanie warunków rozejmu. Jaki jest interes Rosji w tej całej, można powiedzieć, rozgrywce?
Rosja stara się tam utrzymać swoje miejsce, czyli to, co pozostało po Związku Sowieckim, czyli aktywa swoje. I z jednej strony jest to zrozumiałe, jest to normalna gra dużego gracza regionalnego. Z drugiej strony właśnie, na co pan zwrócił uwagę, to jest strasznie ciekawe, czyli Armenia, która była pozycjonowana jako sojusznik Rosji, nagle się od tej Rosji odwraca. I to jest niezwykle ciekawy moment w tych negocjacjach. Natomiast nie zapominajmy, że Rosja tam ma siły pokojowe wprowadzone na mocy porozumienia kończącego tak zwaną drugą wojnę karabaską, czyli ten konflikt, który się toczył się 2020 roku. Ma te siły pokojowe nie tak z własnej woli, ale za zgodą nie tylko obu stron konfliktu, ale również społeczności międzynarodowej. Więc tutaj Rosję będzie bardzo, bardzo trudno pominąć przy jakimkolwiek rozdaniu karabaskim. Chociaż właśnie to, co teraz obserwujemy, to może być gra w tym kierunku. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Górski Karabach to była taka jeden z nielicznych konfliktów na świecie, gdzie interesy Rosji, interesy Zachodu były w miarę zbieżne do 2020 roku, czyli żeby zachować stabilność, żeby konflikt się nie zaostrzył, i tutaj interesy Rosji, interesy Zachodu były zbieżne. Aczkolwiek, jak teraz się wydaje, te interesy zaczynają rozchodzić.
To jeszcze powiedzmy kilka słów na temat samej genezy tego konfliktu, ale zacznijmy od Azerbejdżanu. Z jego perspektywy, czy to jest tak, że ta wojna przeciwko Armenii jest bardziej ideologiczna, czy raczej jest to taka kalkulacja, która wynika z właśnie taka kalkulacja geopolityczna?
Znaczy, możemy powiedzieć o konflikcie dwóch takich podstawowych w zasadzie założeń ładu międzynarodowego, czyli mamy tam do czynienia z konfliktem pomiędzy z jednej strony zasadą nienaruszalności granic, zasadą integralności terytorialnej państw, a z drugiej strony prawem narodu do samostanowienia. No, jeśli chodzi o tą pierwszą, no to tutaj cała racja przemawia po stronie Azerbejdżanu. To nie tylko Polska, ale też inne kraje zdecydowanie stają na stanowisku, że nienaruszalność granic, że kwestia właśnie integralności terytorialnej, to przemawia po stronie Azerbejdżanu.
Z drugiej strony mamy prawo narodu do samostanowienia, w tym przypadku narodu ormiańskiego. No, Azerbejdżan twierdzi, że naród ormiański już to prawo wykorzystał, jakby samostanowiąc się na terenie Armenii. No, to jest trochę taki związywany, taki bardzo, bardzo wybitny polski badacz, nieżyjący już, Tadeusz Świętochowski, profesor Uniwersytetów Amerykańskich, nazwał ten konflikt konfliktem geografii z demografią. Takim konfliktem, który no nie da się rozwiązać. Więc z tej strony możemy oczywiście mówić, że Azerbejdżan nadużywa to prawo, natomiast z drugiej strony no racje są po stronie Azerbejdżanu. Chociaż sympatie i prawo narodu do samostanowienia, jeśli chodzi o Ormian, tutaj też tego nie można lekceważyć.
No właśnie, a co oznacza ten konflikt dla Armenii, ponieważ mamy wrażenie, że Armenia jest aktualnie w głębokim kryzysie, że społeczeństwo ormiańskie jest w głębokim kryzysie egzystencjalnym wręcz.
Tak, to prawda. Jeśli chodzi o Armenię, to tak, ma pan całkowitą rację. Można mówić o egzystencjalnym kryzysie i to jest kwestia nie tylko Rosji, która jakoś tam nadzieję Ormian zawiodła, ale też po prostu bytu państwa armeńskiego. My bardzo często robimy taki błąd, że powtarzamy kalki, mówimy konflikt arabski. Moim zdaniem to jest konflikt międzypaństwowy, armeńsko-azerbejdżański i tutaj sam byt państwa armeńskiego jest przedmiotem po prostu. I tak, ja się najzupełniej zgadzam, że to jest egzystencjalna sprawa dla Armenii.
Przed nami jedna z najważniejszych wyborów na świecie, bo tak mówi się o najbliższych wyborach prezydenckich, parlamentarnych w Turcji. Czy ewentualna porażka Erdoğana mogłaby mieć jakiś wpływ na trwałe rozwiązanie konfliktu?
Tutaj ciężko powiedzieć, dlatego że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to zarówno Erdoğan, jak i jego główny kontrkandydat raczej bardzo, bardzo podobnych treści się trzymają, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że rozmowy, które się odbyły w Stanach Zjednoczonych, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu od 1 do 4 maja, no być może to była taka próba właśnie wyprzedzenia historii, żeby zdążyć przed tymi tureckimi wyborami. Całkowicie się zgadzam, że te wybory są ważne i Turcja jest takim graczem, który na Kaukazie coraz większą rolę gra. I nawet to Miedwiediew już powiedział, że Rosja sobie nie może pozwolić na to, żeby nie liczyć się z zadaniem Turcji. Natomiast właśnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj ci główni gracze chyba jednak bardzo podobnych linii się trzymają.
No właśnie, i teraz może takie pytanie o to, co będzie, ponieważ sytuacja wygląda tak, że bodajże od grudnia Górski Karabach jest odcięty de facto od Armenii. Korytarz Laczyński jest blokowany przez Azerów. I ostatnio pod koniec kwietnia Azerbejdżan ustanowił jakiś posterunek na drodze łączącej Armenię z Górskim Karabachem. Czy to jest testowanie Rosji, które jest gwarantem niejako tego korytarza, czy jest to jakieś wywieranie presji na władze w Erywaniu?
Tu musimy uściślić, że chodzi o tę część Górskiego Karabachu, która jest pod kontrolą Ormian. Po wojnie 2020 roku część Armenii, łącznie ze stolicą do Stepana Kertem, czyli po azerbejdżańsku Henkendi, cały czas jest pod ormiańską kontrolą i zgodnie z umową kończącą, bo to nie było w takie pełnokrwiste porozumienie, tamtą wojnę Rosja powinna się opiekować, czyli tym korytarzem laczyńskim kontrolować i zapewniać przepustowość. I rzeczywiście od połowy grudnia azerbejdżańscy, nazwijmy to aktywiści, chociaż to oczywiście nie mogłoby mieć miejsca bez zgody władz, blokowali ten korytarz. Ta blokada się akurat skończyła. Natomiast Azerbejdżanie tam wystawili posterunek graniczny, czyli oni działają taką metodą faktów dokonanych. No i tutaj Rosja, powiedziałbym, że nic nie robi, że Rosja jest dosyć bierna. Azerbejdżan sprawdza, na ile sobie może pozwolić. Natomiast Armenia jest w tej sytuacji, powiedziałbym, zdana na innych graczy po prostu.
I my jeszcze na pewno będziemy mówić o tym konflikcie niejednokrotnie na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że także usłyszymy jeszcze komentarz pana Wojciecha Góreckiego. Tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspert od spraw Kaukazu, pan Wojciech Górecki, był gościem Popołudnia Wnet.